Wszyscy ci, którzy tutaj mieszkają, dobrze wiedzą, że kopalnia robi więcej dobrego, niż żeby coś niszczyła, a tu nagle przyjeżdża jakaś ekipa, która, no nie wiem, mąci cały obraz tutaj tej sytuacji tutaj, bo teraz wszystko to idzie na łamy prasy, na łącza tutaj telewizyjne i teraz ludzie tacy w kraju myślą sobie, no tak jak im ten Greenpeace tutaj podaje, nie? A przecież to nie jest prawda, nie? My to widzimy tutaj inaczej i dla nas to jest w ogóle śmieszne. Takie podawanie sytuacji, gdzie jak Greenpeace się zachowuje, nie? No my tutaj mieszkamy, pracujemy i tak samo wypoczywamy. Przecież tak samo chcemy mieć czyste nasze tereny do wypoczywania. Tak samo tutaj nasze dzieci będą się kształcić i wypoczywać. No przecież nie powodowalibyśmy sobie sami krzywdy, że tak powiem, na własnym rejonie, nie? No ja uważam, że to jest... Tutaj dla nas to jest rzecz no, niewyobrażalna w ogóle, że tak się zachowuje Greenpeace, nie? Ja już nie chcę mówić, z jakiego to powodu jest, ale myślę sobie, że to może są jakieś działania, że tak powiem, no, z obcych stron, które powodują, że tutaj nas się osłabia, a z kolei później za parę lat będziemy musieli kupować energię, bo się okaże, że brakuje jej, nie? W kraju.
Pan jako mieszkaniec tego regionu, pracownik przez wiele lat kopalni, co pan myśli o znaczeniu tego zakładu dla całego regionu i gdyby kopalnia nie miała nowych odkrywek, oczywiście wiąże się to także ze zwolnieniami.
No oczywiście, że tak. Ja myślę, że kopalnia to jest jakimś takim no tutaj zabezpieczeniem dla całego regionu, nie? Co rusz te nowe odkrywki, które powstają, są że tak powiem, te, które się kończą, są zastąpione nowymi, które są planowane i tak to dalej ciągnie się. Ja myślę, że to jest no, rzecz dobra, czy jedyna alternatywa, która jest realna, bo dla całego regionu, dlatego że no, co to się będziemy powtarzać? No, przecież wszyscy z tego powodu mamy pracę i możemy te swoje pieniądze tutaj zostawiać, wydawać. Mamy region, że tak powiem, no jakoś taki zagospodarowany, bo gdyby tutaj nic nie było, to co my byśmy tutaj mieli za, że tak powiem, bogactwo w szkołach, w ośrodkach w jakichś takich wypoczynkowych, czy pływalniach, czy salach gimnastycznych. No, przecież wiadomo, że bez pieniędzy teraz nie ma nic. No. Nic się nie inwestuje, nic się nie dzieje, no, że tak powiem. No.
Po stronie prawdy za chwilę powrócimy do tematu.
Po stronie prawdy rozmawiamy także ze związkami zawodowymi, Związek Solidarność, Związek Zawodowy Górnik, Związek Zawodowy Ruch i Związek Zawodowy Kadra. Pan Wiesław Kwiatkowski, Związek Solidarność, witam serdecznie.
Witam wszystkich, bardzo serdecznie również.
Jak pan patrzy na to wszystko, co obecnie dzieje się wokół zakładu pracy, sprawy i protestu środowiska ekologicznego Greenpeace, tak mocno nagłośnionego przez media?
No właśnie, nagłośnionego przez media i... W tej chwili pracownicy też się bardzo denerwują tą sytuacją i są zbulwersowani, a wręcz wyzwaniają do związków i pytają się, co dalej, dlaczego nie reagujemy. Wręcz związki muszą uspokajać całe środowisko pracownicze kopalni, żeby nie reagować nerwowo na to, co się w tej chwili wytwarza. Pracownicy boją się o swoje miejsca pracy, o swoje rodziny, o dalszą przyszłość, rozwój i to, co będzie dalej z naszą kopalnią. Ale my twierdzimy, że zarząd i wspólnie z związkami będziemy doprowadzać do tego, żeby nowa odkrywka powstała i będziemy bronić naszych miejsc pracy.
Czyli ta współpraca pomiędzy zarządem a związkami zawodowymi w tym przypadku jest podejmowana i realizowana?
No wręcz musi być, żeby uspokajać nastroje, to co się w tej chwili wytwarza, także bulwersuje nie tylko pracowników, ale całe miasto i region tutaj wkoło nas.
Czego najbardziej boją się pracownicy?
Jak powiedziałem wcześniej, utraty miejsc pracy, przyszłości dla siebie, dla swoich dzieci.
To był Związek Solidarność, pan Józef Pindra, Związek Zawodowy Górników. Panie Przewodniczący, czy w jakichkolwiek merytorycznych, zasadnych argumentach to wszystko, co dzieje się w tym sporze, da się wytłumaczyć?
Sądzę, że może być problem z wytłumaczeniem, szczególnie powiedzmy sytuacja jest taka niejednoznaczna, bo z jednej strony powiedzmy jest to inspirowane przez Greenpeace, a z drugiej strony powiedzmy dotyczy to bardzo wąskiej grupy osób jak gdyby tym zainteresowanych tu na miejscu, bo akcje, które tutaj Greenpeace przeprowadzał jak gdyby nie znalazły jakiegoś szerokiego oparcia w ludziach tutaj mieszkających, natomiast jest to bardzo mocno nagłaśniane, także sądzę, że jest tutaj zainteresowanie raczej zewnętrzne, bo na pewno nie to środowisko, nie ci ludzie tu na miejscu, którzy żyją z tego przemysłu górniczo-energetycznego, co by nie powiedział.
Panie Przewodniczący, warto chyba także zaznaczyć to, o czym słyszeliśmy podczas dzisiejszego programu, że nawet dzieci chociażby ze szkół przewożonych, podstawowych są przywożone na ten protest i później media podawały informacje, że kilkaset osób wzięło udział w tym proteście, a z tego co pracownicy naliczyli się, tych osób mogło być 50, może trochę więcej.
Dokładnie tak właśnie było. To zostało tu powiedziane. Zresztą pierwsze powiedzmy jakieś takie spotkanie, że tak powiem, ponad miesiąc temu, które taki miało przebieg, było kilkadziesiąt osób, z czego organizatorów być może około kilkunastu, jakaś grupa dzieci i gapiów. I w tej chwili powiedzmy ta akcja, która miała miejsce bodajże w sobotę, miała dokładnie taki sam przebieg, czyli znowu przywieziono młodzież ze szkół, żeby, że tak powiem, wypełniły tło, żeby można powiedzieć w mediach, że było kilkaset osób. Konsekwencje no, w jakiś sposób są wykorzystywane, one są mimo wszystko zmanipulowane.
Czy pan uważa, że osoby, które reprezentują Greenpeace, że te osoby, które protestują odnośnie podjęcia inicjatywy dotyczącej nowej odkrywki kopalni węgla brunatnego, są zorientowane w tematyce górnictwa?
Na pewno nie są zorientowane, jak również większość ludzi, ja nie chciałbym tutaj mówić, że niektórzy tego nie rozumieją, wypowiadając powiedzmy, że są źródła alternatywne, że powinniśmy oprzeć energetykę o produkcję powiedzmy energii odnawialnej. To już tu chyba zostało powiedziane wcześniej. Nie da się. To stanowi tylko alternatywę, czyli musi być podstawowe źródło, z którego się, którym się zabezpiecza powiedzmy bezpieczeństwo energetyczne kraju. Tamte elementy mogą być alternatywne. Możemy oczywiście zmieniać współczynnik procentowy, czy udział procentowy jednego i drugiego, natomiast nie da się. I tutaj powiedzmy robienie, że tak powiem, wody z mózgu niektórym, że taka możliwość istnieje, ona po prostu nie istnieje. Dzisiaj weźmy sobie w ten sposób. Mówi się, że w najbliższych 20 latach w Polsce powstanie 5 elektrowni, 5-6 elektrowni atomowych. Kiedy dwie żeśmy zamknęli na przełomie lat 80. i 90., zamknęliśmy budowy rozpoczęte i wszędzie, gdzie pojawia się hasło, wszyscy od razu mówią, że nie. Mówi się o tym, że będziemy, że oczywiście nie będziemy budowali elektrowni czy kopalń węgla brunatnego kolejnych, no bo i tak dalej. Ferma wiatrowa, która ma powstać w rejonie chyba Łeby i Kołobrzegu, około 10 km w morzu. Mówi się, że nie. To wobec tego skąd? No prąd nie bierze się z gniazdka, jego trzeba po prostu wyprodukować. Z różnych źródeł, najlepiej z tych, które dane państwo posiada. Jeżeli nie chce się uzależnić od powiedzmy jakichś zewnętrznych dostawców, co nam grozi w tej sytuacji.
Niezrozumiałe są działania Greenpeace'u. Widzimy także, że sięgają po różnego rodzaju elementy, które przyczyniają się do manipulowania także świadomością odbiorców różnego rodzaju stacji telewizyjnych i czytelników gazet po stronie prawdy.
Proszę Państwa, my nadal powracamy do rozmowy również z pracownikami, którzy zatroskani są o swoje losy. Jeżeli nie będzie odkrywek, nie będzie pracy, będą zwolnienia. Pan boi się także o swoje stanowisko pracy.
No chyba jak każdy normalny człowiek. Zresztą wystarczy spojrzeć na nasz rejon. W Hucie zamyka się oddział elektrolizy. Fugo ma coraz mniej zamówień ze względu na to, że stocznie są zamykane. Mostostal tak samo ma coraz mniej zamówień. Cukrownia jest zamknięta, to jak padnie kopalnia i elektrownia, to co będzie? Wyjedziemy wszyscy, tak?
Jak długo pan pracuje w kopalni?
14 lat.
Jakie szanse widzi pan na dostanie nowej pracy, jeżeli zostałby pan zwolniony?
No nie wiem, słabe. słabe. Chyba ja mam 45 lat i nie spodziewam się cudów, no jeśli chodzi o znalezienie pracy. Najprawdopodobniej bym wyjechał. Tak, jedno moje dziecko i drugie też się szykuje do wyjazdu. Doprowadzimy do tego, że zostanę w starcy w tym kraju, tak? Skoro się myśli o tym, żeby pozbawić się źródeł energii, która jest najtańsza, no to jest wbrew logice, jak dla mnie.
Co pan sądzi na temat tych argumentów, które tutaj padają ze strony Greenpeace?
Ja już myślałem o tym. Jakby tak przyszło ze 20 stopni brązu, oni tam chyba siedzą na tym polu, to by poszli do tej dziury i by sobie nakopali do węgla, żeby się tyłki zagrzać, tak mi się wydaje.
Pan jak długo pracuje w kopalni?
30 lat.
Co pan myśli o całej tej sytuacji, która obecnie dzieje się wokół kopalni?
Nie do pomyślenia w ogóle, żeby tak było, jak teraz jest, no. Jak to wszystko zginie, to pan nie ma żadnej pracy, no, tutaj.
Tutaj w tym rejonie widzi pan szansę na dostanie nowej pracy, jeżeli straciłby pan tutaj pracę?
Żadnej. Żadnej pracy.
Pan jak długo jest pracownik? Obawia się pan o stanowisko pracy?
Myślę, że jak koledzy, bo to nic innego to mnie nie czeka. Podobnie jak Andrzej mówił, że to samo tak. No, gdzieś wyjechać i nie wiem co.
A co pan myśli o tym, co tutaj, o tych argumentach, które Greenpeace podaje?
No, myślę, że zgadzam się z Andrzejem, bo co tu można mówić? Jeżeli oni tylko dbają o siebie i myślę, że tylko chodzi o to, o pieniądze, no to każdy dla siebie, nie? O innych nie myślą, co zrobią inni.
Pan jak długo pracuje w kopalni?
Ja pracuję 30 lat w kopalni. No myślę, że ta sytuacja trochę śmieszna, bo kto chyba się orientuje, że ten węgiel potrzebny jest dla Polski, dla tutaj jak przedmówcy mówili, dla tego, żeby to wszystko funkcjonowało. No więc chyba te zarzuty, że kopalnia coś źle robi na tym terenie, to są absurdalne, bo kopalnia przez te 50 lat w okolicy pomagała wszystkim szkołom, wszystkim szpitalom, nie wiadomo, tam różnym przedsiębiorstwom, prywatnym ludziom wręcz, żeby jakoś żyli, funkcjonowali. Także no, mi się wydaje, że to wszystko jest takie nagłaśniane chyba na... chyba tylko po to, żeby to zamknąć. W jakimś tam celu, nie wiadomo w jakim. Trudno to określić, dlaczego, nie? No koniec, no myślę, że...
Proszę Państwa, to były głosy pracowników, którzy są zatroskani o swoje miejsca pracy. Po stronie prawdy za chwilę powrócimy do tematu.
Pan Michał Smorok, członek zarządu, dyrektor do spraw rozwoju, pan Arkadiusz Michalski, główny specjalista do spraw ochrony środowiska. Panowie, czy w tym sporze pomiędzy Zakładem Pracy, pracownikami, a Greenpeace'em doszło do jakiegokolwiek spotkania? Czy rzeczywiście była wola ze strony zarządu, ze strony pracowników, aby przedstawić, w jaki sposób chociażby jest zabezpieczone środowisko przed tymi degradacyjnymi elementami, o których Greenpeace mówi?
Tak, była wola, jest wola i będzie wola. Nie tylko przed Greenpeace'em, ale przed każdym, który uważa, że my górnicy czy górnictwo jesteśmy tutaj zmorą i złem tej ziemi. Nie, jesteśmy solą tej ziemi. Jesteśmy potrzebni, nie mamy nic do ukrycia. Robimy wszystko coraz lepiej z dnia na dzień. Korzystamy z osiągnięć nauki polskiej. Naprawdę nauka polska może w tej dziedzinie się pochwalić wieloma osiągnięciami i my też, i my to wdrażamy w naszej codziennej działalności. Jesteśmy otwarci, nie mamy nic do odkrycia, przed każdym wszystko pokazujemy i oczywiście mamy kontakty z Greenpeace'em, rozmawiamy, zapraszamy ich na odkrywkę, oglądali, zwiedzali wszystko. Wszystko, co można było pokazać, pokazujemy. Poza tym jutro mamy spotkanie z zarządem i z Greenpeace'em. Będziemy rozmawiać, chcemy rozmawiać, chcemy się odkrywać, chcemy pokazać wszystko, co najlepsze i co tworzymy, że jesteśmy potrzebni. Ja myślę, że to ma miejsce, to spotkanie, ten powiedzmy, to obozowisko Greenpeace'u. Jest to związane oczywiście z konferencją klimatologiczną, która będzie miała miejsce w Poznaniu w dniach 1-12 grudnia i po prostu jest sytuacja sprzyjająca, żeby się pokazać, zaistnieć i żeby oczywiście stwierdzić, że my górnicy tutaj czynimy wszelkie zło, jakie jest możliwe.
Z tego, co rozumiem, Greenpeace miał możliwość zapoznania się z odkrywkami, które prowadzone są przez zakład i jakie wnioski wyciągnęli?
Obozowisko Greenpeace'u zlokalizowane jest akurat na krawędzi odkrywki Juzin 2B. Z góry zupełnie inaczej widać odkrywkę niż ją widać z dołu. I dlatego wczoraj udostępniliśmy odkrywkę Juzin 2B, konkretnie spąk węgla, wydobycie węgla nadkładu, ażeby przedstawiciele Greenpeace'u mogli dokładnie zobaczyć, jak to rzeczywiście się odbywa, jak pracują maszyny podstawowe, jak pracują przenośniki, jak pracują ludzie i w jakich warunkach. Dlatego stanowisko ludzi, którzy wczoraj byli na odkrywce, myślę, zmieniło się diametralnie, bowiem zobaczyli rzeczywiście, że kopalnia w tym temacie nie jest takim złem, jakim zostaje przedstawiane. Ponadto pokazaliśmy również tereny zrekultywowane. Jak już wcześniej mówiłem o rekultywacji, niestety naprawdę możemy się tutaj pochwalić wynikami rekultywacji. Dlatego też byli zdziwieni, że pozostawiałem po sobie tereny zrekultywowane w kierunku rolnym, doskonale już nadające się do produkcji dalszej rolnej. Tereny, zbiorniki wodne, które naprawdę służą również okolicznym mieszkańcom, nie tylko. I są to tereny, które już ponownie służą do zagospodarowania.
Warto powiedzieć, że są zbiorniki wodne, które powstają na skutek wydobycia węgla, czyli te odkrywki, które są już zamknięte, i są także zbiorniki wodne, które odnajdują swoje naturalne położenie.
Oczywiście, bo zawsze w wyniku wyeksploatowania węgla powstaje wyrobisko, zbiornik wodny. W takich wyrobiskach już powstały takie zbiorniki i na dzień dzisiejszy są to już 4.
I co z takimi zbiornikami?
Część zbiorników przekazujemy samorządom, są one własnością miasta bądź gminy. Część zbiorników, które są zbędne, sprzedajemy na zasadzie przetargu i są chętni na takie zbiorniki.
Do czego takie zbiorniki mogą się przydać?
Wykorzystanie jest wielorakie, bowiem główną wartość to są zbiorniki retencyjne, ale można na nich prowadzić doskonałą rekreację, bowiem one są wyposażone, tak jak zbiornik w Kozarzewku, w plaże, w wysepki, w miejsca parkowania i tak dalej, które można dalej zagospodarować, ale to już rola dalsza należy do właściciela.
Panie burmistrzu, to głosy zarządu, to głosy także pracowników tej kopalni. Proszę powiedzieć, jakie są nastroje wśród pozostałych mieszkańców tego miasta, tej gminy, bo takie medialnie nagłośniane akcje na pewno przyczyniają się także do jakichś takich wewnętrznych rozdarć, pytań, które rzutują na przyszłość egzystencji i funkcjonowania.
Mieszkańcy naszej gminy są zorientowani sytuacji kopalni, bo kopalnia u nas pracuje od kilkunastu lat. Wiemy, co nas czeka dnia jutrzejszego. Nie zauważyłem zrozumienia ze strony mieszkańców, jeżeli chodzi o Greenpeace. Jest bardzo słabe zainteresowanie w ogóle tą instytucją na terenie naszej gminy. Przychodzą do nas, pytają się, o co chodzi. My im tłumaczymy, że to jest sytuacja przyszłości innych odkrywek. My też chcemy jedną odkrywkę rozszerzyć i w planie zagospodarowania przestrzennego, zanim nastąpi to rozszerzenie, a oni twierdzą, że ta odkrywka wiele zła zrobi na terenie naszej gminy. Myślę, że część odkrywki, jaka zostanie rozszerzona, to jest tylko przedłużenie żywotności kopalni na terenie naszej gminy i jeszcze tych pożytków, jakie możemy dostać z kopalni, będzie można z nich wykorzystać na terenie naszej gminy. Natomiast mieszkańcy tylko z ciekawości podjeżdżają do tego miasteczka, jest jakąś atrakcją turystyczną na dzień dzisiejszy na tej naszej gminy, i bo to jest medialnie rozszerzone. Dziękuję im, że pokazują Kleczew i co tu u nas się dzieje. Zapraszamy wszystkich do Kleczewa. Wszystkich z miłą gościnnością przywitamy, pokażemy, jaka tu sytuacja jest. Niedawno mieliśmy delegację z innych zachodniej części Polski, gdzie debatuje się, czy otworzyć tam nowe kopalnie. Przyjeżdżali samorządowcy, ze zdziwieniem patrzyli, co się u nas dzieje, że u nas są nowe szkoły, nowe sale gimnastyczne, chcemy budować baseny, jest kanalizacja, jest układ komunikacyjny, drogowy. Oni tego u siebie nie mają. Liczą, że jeżeli odkrywki tam powstaną, to będą mogli spełnić te potrzeby mieszkańców, których mieszkańcy od tych samorządów oczekują. My część tych oczekiwań już żeśmy spełnili, a chcemy wykorzystać do końca tą sytuację. Oczywiście kopalnia pewne jakieś tam zło wyrządza, najgorzej jest z układem komunikacyjnym, bo ktoś 10 lat temu wjeżdżał do Kleczewa inną drogą, dzisiaj jeszcze inną, na pewno jakieś utrudnienia jest, ale chcemy jak najwięcej wykorzystać, żeby te utrudnienia zminimalizować i pokazać coś lepszego, które można zrobić na tej naszej gminie.
A zatem komu przeszkadza nowa odkrywka kopalni węgla brunatnego Konin? Za chwilę dalszy ciąg programu.
Y- Proszę Państwa, z nami są także pan Tomasz Szczepański, Związek Zawodowy Ruch oraz pan Grzegorz Prawucki, Związek Zawodowy Kadra. Panowie twierdzą, że w tych argumentach Greenpeace'u nie ma obiektywizmu. Dlaczego?
My uważamy, że nie ma obiektywizmu, to jest raz. Gdyby był, to oni by tutaj dzisiaj przyszli, by chcieli z nami rozmawiać. Widocznie nie mają argumentów. To są... Nie mam nic przeciwko ekologom, ale tak z drugiej strony nas dziwi, że z naszych okolic nie powstają jakieś grupy ekologiczne, tylko przyjeżdża Greenpeace, nie wiadomo z jakich, ja podejrzewam, że tam dużo było samochodów na tablicach zagranicznych, Francuzi, być może Niemcy i inne nacje. I one nie mają chyba za dużo wspólnego z naszym terenem. I my nie boimy się jako kopalnia, jako ten działań proekologicznych. Jesteśmy tutaj, ja myślę, że to co kopalnia, bo nie można patrzeć na kopalnię w perspektywie 2, 5 czy 10 lat. Ja uważam, że należy patrzeć w jakimś szerszym okresie czasu i wręcz można powiedzieć, że zmieniający się krajobraz tworzy specjalne, całe ekosystemy dla zwierząt. Jak już mówiła wcześniej pani, są rzadkie gatunki ptactwa wodnego. Są wręcz setki hektarów rezerwatów przyrody. Kopalnia zostawia po sobie w dłuższej perspektywie czasu oczywiście. No nie? I tego nie zauważają ci ekolodzy. No chyba większość z nich to pseudoekolodzy.
Panie Grzegorzu, jakie jest pana stanowisko w tej sprawie?
Moje jest podobne. My też jesteśmy zdziwieni, że ekolodzy nie chcą się z nami tutaj spotykać, nie chcą rozmawiać na argumenty, tylko po prostu przedstawiają w sposób demagogiczny te swoje racje. My tutaj zapraszamy, tutaj 300 metrów od nas jest jezioro, które żeśmy niedawno wybudowali i tam woda po prostu nie ucieka. Ta woda tutaj cały czas jest. Jest naprawdę bardzo dużo ptactwa. Wszyscy tutaj przyjeżdżamy nad to jeziorko, możemy tutaj spokojnie sobie odpoczywać. I chcielibyśmy, żeby oni przyszli. Po prostu my wychodzimy z założenia, że oni niepotrzebnie marnują pieniądze, marnują nasz czas, my też tracimy swoje pieniądze. Powinniśmy usiąść wspólnie, podjąć jakieś decyzje dla wspólnej, jakieś przedsięwzięcie proekologiczne, które byśmy wspólnie sfinansowali. Może oni mają większe doświadczenie w ochronie środowiska, może powinni nam podpowiedzieć, natomiast nie powinni nam przeszkadzać. My sobie zdajemy sprawę i wszyscy tutaj, którzy jesteśmy, dla nas to jest życie, dla nas to są miejsca pracy, to jest utrzymanie naszych rodzin i my po prostu nie odpuścimy tutaj tej kopalni, będziemy się starali po prostu, żeby ta kopalnia dalej funkcjonowała, dlatego że to jest utrzymanie dla naszych rodzin. My tutaj z tego po prostu żyjemy. Ale no, prosimy ekologów, żeby oni przyjechali, żeby porozmawiali, a nie tylko przyszli na dokrywkę, krzyczeli, żeby z nami porozmawiali, pomagali po prostu nam w tych przedsięwzięciach proekologicznych. My naprawdę myślę, że nie musimy się wstydzić. Ja tu często przyjeżdżają ludzie z całej Polski, obwożę ich tu linia o kopalni. Oni po prostu oglądają te drzewa, które sadzimy, te jeziora. Prowadzono na bieżąco. Być może kiedyś, w latach jeszcze 50. ta rekultywacja nie była tak dobrze rozwinięta. Natomiast dzisiaj myślę, że naprawdę robimy dobrą robotę.
Bardzo serdecznie dziękuję. Po stronie prawdy za momencik powrócimy do tematu.
Panie dyrektorze, i ostatni akcent w dzisiejszej naszej rozmowie to akcent, który dotyczył tematu zawartego również w piśmie wysłanym przez zarząd kopalni. Prosiliście media o obiektywne przedstawianie sprawy, a zatem rozumiem, że mamy do czynienia z brakiem obiektywizmu w różnego rodzaju przekazach.
Myślę, że tak, że to jest wynikiem nieznajomości tematu i pobieżnego zapoznawania się z problematyką górnictwa, z problematyką produkcji energii na bazie węgla brunatnego. I korzystając z okazji, chciałbym za pośrednictwem telewizji Trwam zaapelować do wszystkich, którzy są związani z mediami, do wszystkich, którzy kreują poglądy, w tym przypadku poglądy na temat branży górnictwa węgla brunatnego i w ogóle produkcji energii na bazie węgla brunatnego, o przekazywanie prawdy, jaką ona jest, żeby nie było przekłamań, żeby nie było przeinaczania faktów, jakie one są. I tutaj w tym momencie zapraszam, jesteśmy otwarci w kopalni, w każdym momencie, w każdej chwili, dla każdego, drzwi stoją otworem, chcemy wszystkich zapoznać, bo uważam, że gdy będą wszyscy zapoznani, w szczególności media, i wtedy będzie prawda, bo prawda jest jedna i chciałbym, żeby ta prawda była przedstawiana w świetle faktów.
Do dzisiejszego programu, drodzy Państwo, zaprosiliśmy przedstawicieli zarządu kopalni węgla brunatnego Konin w Kleczewie, zaprosiliśmy związki zawodowe, zaprosiliśmy pracowników, zaprosiliśmy także organizację Greenpeace, która z tego zaproszenia nie skorzystała. Zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie listem zarządu kopalni skierowanego do wszystkich obywateli naszej ojczyzny. Obawy ekologów o wyschnięcie jeziora Gopło wynikające z działalności kopalni węgla brunatnego Konin w Kleczewie uważamy za bezpodstawne. Wynika to m.in. z tego, że zasięg odkrywki Tomisławice nie obejmie tego jeziora. Czy rzeczywiście chodzi o merytoryczną dyskusję dotyczącą tego wszystkiego, co jest związane z ochroną środowiska w naszej ojczyźnie, czy też po raz kolejny mamy do czynienia z pragnieniem, aby położyć cudzą rękę na rodowych skarbach, jakim jest górnictwo. Żegnają się z Państwem
Gabriela Gawron
oraz ojciec Piotr.
Interwencyjny po stronie prawdy w każdą środę w telewizji Trwam na żywo od godziny 17 do godziny 18. Także zapraszamy Państwa do współtworzenia tego cyklu programów. Jeżeli są jakieś ważne sprawy dotyczące krzywdy, która dzieje się człowiekowi, zapraszamy, informujcie nas. Oczekujemy także na informacje. Prosimy o przesyłanie tych informacji do sekretariatu telewizji Trwam. Ten odcinek reportażu interwencyjnego na żywo transmitowany był z kopalni węgla brunatnego w Koninie. 655 23 55 to numer telefonu dla Polski Północnej, 655 23 56 dla Polski Południowej, kierunkowy do Torunia 56, dwa numery telefonów dla zagranicy 655 23 33 oraz 655 23 66 kierunkowy z Europy 00 48 56 z Ameryki 011 48 56.
Wołamy do Ciebie, Wszechpotężny Boże, wspomóż naród polski, ratuj boginiemy. Niech Twoja łaska w potrzebie nam pomoże, gdyż nikogo niewolnikami, Boże, być nie chcemy. Pragniemy swej wolności, tak ciężko zdobytej, sami budować Polskę pośród prób i błędów. Chcemy naszej wiary jawnej, a nie skrytej, prostej drogi do celu, bez żadnych zakrętów. Dosyć nami rządzono, wytaczano szlaki, tak długo znosiliśmy obcy kraj brzegi. Wyznaczano, kto ma być i jaki, i czyją mamy szanować i uprawiać ziemię. Niech ten koszmar się skończy, wołamy do Ciebie, Boże ukochany, Panie tak łaskawy. My, Polacy, zawsze chcemy być u siebie, prosił o najwyższy Twojej, naszej sprawy. Przecież Polska
jest tak Boża i zawsze Maryna przez cały wiek. Panie, cześć Ci oddawano, taka musi pozostać czysta i niewinna. Pomóż więc, o Najwyższy, by nam Cię nie zabrano. Dosyć nam rządzono, wytaczano szlak. Tak długo znosiliśmy obcy kraju brzemię. Wciąż nam wyznaczano, kto ma być i jaki. I czyją mamy szanować i uprawiać ziemię. Niech ten koszmar się skończy, wołamy do Ciebie. Boże ukochany, Panie tak łaskawy. My, Polacy, zawsze chcemy być u siebie. I my prosimy o Najwyższy Twojej naszej sprawy. Dosyć nami rządzono, wytaczano szlaki. Tak długo znosiliśmy obcy kraju brzemię. Wciąż nam wyznaczano, kto ma być i jaki. I czyją mamy szanować i uprawiać ziemię. Niech ten koszmar się skończy, wołamy do Ciebie. Boże ukochany, Panie tak łaskawy. My, Polacy, zawsze chcemy być u siebie. I bym prosił o Najwyższy
dwie minuty po godzinie pierwszej. Przyjmujemy telefon. Bardzo proszę, Radio Maria. Halo.
Dzień dobry.
Dzień dobry, dobry wieczór.
Właściwie nie tak. Będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Franciszek z Warszawy.
Witam, panie Franciszku.
Ja dzwonię w takiej sprawie, ponieważ może nie jest to bezpośrednio związane z tematem, ale zawsze, kiedy pojawia się taka sprawa związana, no, ważna dla wszystkich, prawda, Polaków, przede wszystkim wierzących, to kiedy o czymś takim się dowiem, to zawsze chcę zadzwonić właśnie do radia i podzielić się z innymi, bo teraz właśnie korzystałem z internetu i przeczytałem taką wiadomość dotyczącą właśnie wpływu zachodnich koncernów, takim ukrytym na życie nas wszystkich. Mianowicie chodzi mi o sklep IKEA, który właśnie przeczytałem taką wiadomość na jednym z portali internetowych, gdzie w ostatnim katalogu, który jest roznoszony do wszystkich domów, są przedstawione umeblowania i też dekoracje wnętrz różnych, prawda, pomieszczeń i pokazany jest pokój dzienny i tam jest, to zawsze zdjęcie jakichś rodzin, a mnie mężczyzn jako rodzina, prawda, dwóch homoseksualistów. I tutaj tak jestem zadowolony właśnie, że od razu został jakiś, znaczy zostało to poruszone głównie przez pismo Fronda, które powiedziało o tym, między innymi również tacy uczciwi publicyści, jak na przykład muzyk Jan Pospieszalski, który też zareagował od razu, był pytany przez dziennikarzy i powiedział, że on tutaj doskonale widzi właśnie taką próbę rozkładu tych rodzin, próbę rozkładu wartości w taki sposób ukryty. Bo przecież każdy ogląda, każdy chodzi do sklepu i kiedy widzi w katalogu tego typu prowokacje właściwie dla katolików, a dla innych rzecz normalną, prawda? Ale tego się nie mówi wprost. Już wiele osób właśnie zapowiada, że nie będzie korzystać z takich usług. I to nie chodzi tylko o ten jeden sklep, ale w codziennym życiu bardzo często spotykamy takie koncerny właśnie głównie z tych wpływów zachodnich, gdzie dominuje socjalizm, jak w krajach właśnie skandynawskich, gdzie państwo decyduje o wszystkim. To się dostrzega. Chciałem się właśnie podzielić z innymi słuchaczami. Być może nie każdy ma dostęp do internetu, a nie są to wiadomości, które można uzyskać w jakichkolwiek mediach takich ogólnodostępnych, prawda? no już nie chcę teraz wymieniać, ale to każdy wie, o co chodzi. Prawda? Nie wiem, jak ojciec się zapatruje na to.
Dziękuję za tę sugestię, dziękuję za podzielenie się na antenie Radia Maryja tymi spostrzeżeniami, które myślę bezpośrednio wypływają z tej troski, abyśmy rzeczywiście byli tymi, którzy będą nazywali w każdych okolicznościach to, co jest normalne, normalnym, to, co jest białe, białym, a to, co jest czarne, czarnym, na różnego rodzaju sposoby będzie próbować się manipulować opinią publiczną, także i w naszej ojczyźnie. My doskonale wiemy i o tym także mówił Ojciec Święty Jan Paweł II, chociażby w liście o różańcu, który wskazuje, że nie tylko rzeczywistość pokoju, ale również i rzeczywistość rodziny jest rzeczywistością najbardziej w dzisiejszych czasach zagrożoną. Zatem te różnego rodzaju zagrożenia na rodzinę dzisiaj czyhają. My jako chrześcijanie jesteśmy wezwani przecież do rozpoznawania znaków czasu. Stąd również i te różnego rodzaju zagrożenia czyhające na normalność naszych rodzin, na to, co jest sięgające zamysłu Bożego względem rodziny, względem mężczyzny i kobiety, abyśmy potrafili rzeczywiście być tymi nosicielami tego Bożego zamysłu. Stąd i również potrzeba, abyśmy reagowali na różnego rodzaju takie nieprawidłowości, które są tak naprawdę batalią wymierzoną przeciwko rodzinie, przeciwko normalności.
No właśnie dlatego czułem się w obowiązku, mimo że nie dotyczy to bezpośrednio dzisiejszej rozmowy, ale ponieważ no tak trudno jest często dotrzeć do tych informacji, to po prostu czułem się w obowiązku poinformować wszystkich o tym, kiedy dostrzegłem takie działania. Także bardzo uprzejmie dziękuję za możliwość podzielenia się ze słuchaczami tą informacją i bardzo dziękuję ojcu za wytłumaczenie jakby właśnie tych podstawowych wartości. No, ja często słucham Radia Maryja i bardzo często przecież w katechezach również, jak i w innych wykładach ten temat rodziny jest poruszany, no i właśnie w ten sposób właściwy, w ten sposób, który tę rodzinę zabezpiecza, pokazuje jej wartości, a to jest takie właśnie ukryte niszczenie rodziny, takie uznawanie za normalne rzeczy, które nie są normalne i wiadomo, im częściej się takie rzeczy powtarza, tym jest większa szansa na to, a właściwie nie szansa, bo szansa jest czymś pozytywnym, jest większe prawdopodobieństwo, że zostanie to przez osoby uznane za coś dobrego, na to oczywiście stać się nie powinno.
Dziękuję.
Bardzo uprzejmie dziękuję za możliwość wypowiedzenia się. Bóg zapłać.
Bóg zapłać, z Panem Bogiem. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Ja będzie pochwalony z sercu mój Wiesław z Gniezna.
Witam Panie Wiesławie, proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony z sercu Maryja zawsze dziwić.
Teraz
drogi ojcze, ja właśnie wysłucham, po prostu ja jestem bardzo związany, bo mieszkałem niedaleko Kleczewa w miejscowości Jabłonka. Jest 5 kilometrów w linii prostej z miejscowości. Po prostu tam, co kto nie był, właśnie to może tak uważać po prostu jak ci ekolodzy po prostu, że tam jest troska po prostu o środowisko i o pracę i o rodzinę i o kościół i o szkoły i o kulturę, którą po prostu tam się zachowuje. Dlaczego tak twierdzę? Ja po prostu tam mieszkam jako chłopak młody, ale mój kuzyn tam pracował w tej kopalni. Pracował kupę lat i można powiedzieć, że tam jest troska właśnie. Jest to troska o gminę, troska kopalni, o szkoły, tak jak tutaj było w audycji mówione, to jest rzeczywistość aktualna. A tutaj chciałbym, żeby wyrwałem sobie takie słowo tej pani, która się wypowiadała na temat po prostu dlaczego, czy będziemy znowu coś kupywać. Może i o to chodzi, że właśnie pozamykać wszystko nasze, a po prostu wziąć i sprowadzać. I ja tu chcę powiedzieć, że jestem też w spółdzielni mieszkaniowej, która była opalana kiedyś węglem. I tu trzeba też zrozumieć, a teraz jest, mamy olej opałowy. Więc nasze, ja płaciłem wtedy za mieszkanie dużo mniej, a teraz płacę dużo więcej. Więc z czego to wynika? Po prostu wynika to z tego, że my mamy że węgiel jest nadal tańszy od wszelkich źródeł energii, które możemy tego dostawać. Ale tak jak tutaj ktoś powiedział, że obawa o miejsca pracy, jest to zrozumiałe, dla tych rodzin. Jak ktoś nie był tam w latach 80., można powiedzieć, zawsze było uważane konińskie, Słomiane. Ja jestem bardzo związany, ja tam mam dużą rodzinę i po prostu serdecznie też pozdrawiam, może po głosie mnie poznają na pewno, bo słuchają Radio Maria często. I chcę powiedzieć jeszcze jedno, że tam się dzieje bardzo dużo, powstało tutaj tych jeziorek, takie uzdrowiska, można powiedzieć, ale jeszcze coś się planuje. Tutaj pan burmistrz był bardzo skromny, po prostu zapraszam też, ja zapraszam wszystkich słuchaczy tam zimą, można będzie pojeździć na nartach, można będzie też sobie tak jak w górach na wyciągu pojeździć. I to by było może w moim kontekście tyle, ale ja bardzo rozumiem tych ludzi. Po prostu trzeba może by się przyjrzeć, co to się są za ludzie z tego Gryfisu, kto nimi kieruje. Kto po prostu? A dlaczego tylko telewizja nasza Trwam i Radio Maryja podejmują ten temat i są bardzo obiektywnie rozmawiają z ludźmi, a nie media, które my słyszymy, polskie media to są jest telewizja Trwam, żebyśmy się dobrze, drogi ojcze, zrozumieli, albo to są media komercyjne po prostu. I nawet ja się dziwię telewizji publicznej, którą kieruje pan Nurmański, żeby to pokazywać na fakcie. Tam są związkowcy, pracownicy i dyrekcja razem. Oni walczą razem. I to mi się bardzo podoba. Ja apeluję do was, drodzy radiosłuchacze, w obronie tej kopalni. Jeżeli będzie taka potrzeba, my się przyglądamy temu. Ja się temu przyglądam. Też mam jakąś grupkę ludzi, możemy też pojechać i po prostu was wsparciem jakimś takim przyuważyć, a nie mieszajmy do tego dzieci po prostu. I apeluję też do rodziców, którzy na to w jakiś sposób swoje przyzwolenie dali, i do nauczycieli o jakiś rozsądek.
Panie Wiesławie, dziękuję za ten głos w dyskusji. Bardzo ważne kwestie, które kontynuują to, o czym rozmawialiśmy, będąc dzisiaj w kopalni węgla brunatnego Konin. Pracownicy, zarząd w wystosowanym liście apelowali również do mediów o obiektywne przedstawianie całej sprawy. Tymczasem w tej batalii dotyczącej nowej odkrywki jakoś bardziej przychylnie oceniane są działania tych pozarządowych środowisk ekologicznych Greenpeace, prawda? W tym momencie wszystkie ekspertyzy, tak jak to przedstawili pracownicy, zarząd kopalni w programie, wskazują, że te tereny, o których działacze ekologiczni mówią, jakoby były zagrożone, absolutnie zagrożonymi nie są. Rekultywacja jako sposób rozwiązania tych zniszczeń, które zostaną wprowadzone, jest procesem przez kopalnię podjętym, a myślę, że tu, tak jak pan zaznaczył, trzeba patrzeć szerzej, że w ostatnim czasie to, co dzieje się w naszej ojczyźnie w wymiarze gospodarczym, zabezpieczeń energetycznych, no w jakiś przedziwny sposób doprowadza i spycha naszą ojczyznę na margines, tak jakoby komuś zależało, abyśmy rzeczywiście byli uzależnieni energetycznie również od czynników zewnętrznych.
Ja jeszcze jedno może słowo tak a propos wtrącę, jeżeli chodzi o jezioro Gopło. Jeżeli ktoś wie, gdzie jest to jezioro Gopło, a gdzie leży Kleczew i ta nowa odkrywka, gdzie może powstać, to ja się tutaj trochę uśmiałem, bo po prostu to jezioro na pewno będzie wzmocnione, będzie jakoś zasilone, bo to są wody. Ja po prostu jakiś czas pracowałem nie w kopalni, ale w hydrobudowie. Ale to jest prawdopodobnie na takich samych zasadach, że my się odkrywka idzie tam. Wielokrotnie kuzyn tłumaczy, ja się wielokrotnie byłem na kopalni odkrywcy, właśnie w tej odkrywce tam byłem i się wypytywałem, w jaki sposób to. Przecież ja się dzieliłem swoimi, a on się dzieli swoimi. Więc ja mówiłem, że u nas to są filtry, które te wodę, jak my kładliśmy jakieś rury po prostu. A kuzyn mówi, to podobnie działa, tylko mówi, my jesteśmy bardziej rozbudowani, nasza technologia jest, więc tu nie ma zagrożenia do jeziora Gopu, wręcz przeciwnie, więc te jeziora będą wzmocnione. I tak jak tutaj tej związkowcy się wypowiadali, że taka umowa jest, żeby kopalnia zostawiała po sobie i zaleciała, to jest właśnie zadanie kopalni, żeby nie niszczyć, a wręcz przeciwnie, po takiej kopalni można śmiało po prostu budować i wypoczywać i tak dalej.
No i to całe zaplecze rekreacyjne, o czym także wspominaliśmy, funkcjonuje.
Serdecznie zapraszam do Kleczewa z Panem Bogiem.
Dziękuję Panie Wiesławie, Bóg zapłać. Z Panem Bogiem widzimy także te różnego rodzaju wpływy, różnego rodzaju środowisk lobbujących na rzecz chociażby tych środowisk, które podejmują takie działania. To jest lekcja powtórkowa z tego, co przerabialiśmy, co przerabiamy w kontekście obwodnicy Augustowa przez Dolinę Rozpudy. Ludzie, którzy z tymi zagadnieniami tak naprawdę nie mają nic wspólnego, którym brakuje fachowego podejścia do tych zagadnień, często przypadkowi zebrani przez te środowiska protestują, nie mając tak naprawdę zielonego pojęcia o zasobach naturalnych, o sposobie ochrony środowiska. W tym momencie rodzi się po raz kolejny zasadne pytanie, na czyje zlecenia działają chociażby takie organizacje jak Greenpeace i czy rzeczywiście, a w tym momencie chyba przychodzi nam odpowiedzieć na to pytanie negatywnie, chodzi tylko i wyłącznie o ochronę środowiska. Tutaj są działania ukryte, tutaj jest jakaś ogromna batalia w tym momencie, no, wymierzona przeciwko przyszłości ekonomicznej, gospodarczej naszej ojczyzny. Przyjmujemy kolejne telefony. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kogo witamy, skąd
mówi
telefon?
Mówi Barbara Buczyńska z Turku.
Witam Pani Barbara.
Mieszkam niedaleko od Konina, o 30 kilka kilometrów, ale w ogóle pracowałam 40 lat w kopalni węgla brunatnego Adamów w Warence obok Turku. Proszę szanownego ojca, kopalnia węgla brunatnego to są bardzo doskonałe przedsiębiorstwa, niedeficytowe, nikt do nich nie dokłada. Do tej pory miały takie zarządy, które potrafiły tak działać, żeby właśnie pracować efektywnie i podobnie właśnie kopalnia węgla brunatnego Konin. Jeśli chodzi o ochronę środowiska, to jest na bardzo wysokim poziomie. W rekultywacji przywraca się właśnie to środowisko do tego pierwotnego poziomu, a nawet jeszcze lepiej wygląda, wspanialej niż przed rozpoczęciem budowy odkrywki, bo na przykład kopalnia węgla brunatnego Adamów rozpoczęto budowę w roku 59, a w 64 roku weszła do eksploatacji i nawet niektóre miejscowości tam to nazywały się piaski, to był taki pustynny krajobraz, piaszczysty bardzo, bardzo słabe ziemie. Dopiero później, po zrekultywowaniu, to te ziemie były takie bardziej urodzajne. Rolnicy, których wywłaszczano z kopalni, dostawali takie odszkodowanie, jakie chcieli i po prostu kupowali sobie nowe siedliska, byli zadowoleni. Wystarczyłoby, proszę ojca, właśnie żeby sięgnąć po te przykłady właśnie takie autentyczne rozmowy z rolnikami, którzy tam mieszkają, to oni by poświadczyli właśnie, jakie dobro jest w działaniu kopalni węgla brunatnego Adamów. Jeśli chodzi o warunki ekonomiczne, to rodziny są w dobrej sytuacji materialnej, dlatego że pensje w kopalni są dosyć wysokie. No, wtedy, kiedy ja odchodziłam, to był rok 2002, średnia w kopalni węgla brunatnego Adamu wynosiła 2900 zł. Zatrudniano ponad 2400 osób. Także to o czym świadczy, że jednak ta średnia wypływała nie tam, że ktoś miał bardzo wysokie wynagrodzenia. Były te wynagrodzenia dosyć uśrednione i zarządy oczywiście nie miały takich wynagrodzeń, jak dzisiaj mają pracownicy w zarządach, o co ustawa kominowa, chcą znieść ustawę kominową, żeby właśnie tylko pewna grupa osób miała te wysokie wynagrodzenia. Przedtem po prostu Tak robiliśmy, żeby te wynagrodzenia były dosyć takie faktycznie średnie. Jeśli chodzi o gminy z kopalń, to mają dosyć duże dochody, dlatego że kopalnie są zobowiązane płacić opłatę eksploatacyjną na rzecz gmin. Te opłaty eksploatacyjne nawet są dosyć wysokie i dlatego też...
Od każdego hektara, prawda?
Tak, od każdego hektara. Ja pracując w kopalni nie chciałam nigdy płacić takiej wysokiej opłaty, ale takie było prawo i tyle płaciliśmy i do tej pory. Te gminy się dobrze mają. Wystarczy przyjechać właśnie do gminy Przykona, tutaj koło... No właśnie ta infrastruktura jest bardzo bogata. Szkołę nową pobudowano, przedszkole. No, w takim porządnym stanie to wszystko. Naprawdę to jest najlepszy przykład, jak potrafi właśnie kopalnia nie wspomagać, ale po prostu opłacać zgodnie prawem to, co się tym gminom należy. Bo nie robi się to z dobrego serca, tylko po prostu prawo jest takie, że się powinno. Trzeba ten krajobraz odtwarzać jakoś. Coś jeszcze miałam powiedzieć, ale tak nocą trudno się dyskutuje. Myślałam, że dzisiaj już pójdę wcześniej wreszcie spać, ale jak usłyszałam ojca, że właśnie będzie taki reportaż, to jednak wytrzymałam do końca. Jeszcze coś miałam... Aha, o tym, że właśnie kopalnie bardzo dobrze wpływają na te środowiska, na całe otoczenie, świadczy choćby fakt, co mnie denerwuje, bo na przykład w Turku powstało już kilka marketów, to są właściciele są również zagranicznymi osobami, bo tu są tutaj te markety i tutaj się budują. Także o czymś świadczy i naprawdę, że jeśli Greenpeace w ogóle takie protesty urządza i to jeszcze wykorzystują dzieci ku temu, no to po prostu naprawdę trzeba temu przeciwdziałać i dobrze, żeby, bo tak nawet za mało jeszcze w tym reportażu pracownicy sami z węgla brunatnego jeszcze za mało podkreślali to, jaki to jest, nie chcąc może powiedzieć, jakie faktycznie są ich średnie pensje, bo ktoś może nawet się oburzać, że oni tyle zarabiają, ale naprawdę no, prosperują te kopalnie dobrze i węgiel sprzedają dosyć tanio, nawet to trzeba powiedzieć. I potrafią sobie ze wszystkim radzić. I ludzie są zadowoleni. I, no, i Polska powinna być zadowolona, że takie stabilne zakłady mogą być. Bo jeśli mówię o swoim zakładzie, że od roku 1959 rozpoczęto budowę tego, czyli już 49 lat ta kopalnia istnieje. Kopalnie na Dolnym Śląsku, przecież kopalnia węgla brunatnego Turów, a jak dobrze prosperuje kopalnia węgla brunatnego Bełchatów przecież i też tam przecież najbogatsza gmina gdzieś koło kopalni węgla brunatnego Bełchatów jest. O tym się ciągle mówi, bo te opłaty eksploatacyjne w związku z tym, że kopalnia wykorzystuje teren na tych gminach, no to po prostu te opłaty eksploatacyjne mają taki dodatni wpływ na to, że ta gmina może się rozwijać.
I do tego rzeczywiście odkrywki, które są już wyeksploatowane, zamknięte, często są oddawane jako te tereny, które można dobrze wykorzystać tak, pod rekreację. Przecież o tym te jeziora, które powstały
proszę,
w wyniku...
Proszę redaktora, u nas na naszym terenie to samo. Są te jeziora, nawet mieszkańcy Łodzi wykupili sobie działki wokół Przykony właśnie, tam wokół tych jezior, które tam powstały, wykupiły sobie działki i tereny rekreacyjne są dla ludzi z wielkich miast. Także naprawdę to jest tylko dobro, więc się dziwię w ogóle, że nawet ktoś mądrzejszy nawet z tego Greenpeace'u nie potrafi to zrozumieć, pojąć czy coś, no ja sobie w ogóle tego nie wyobrażam.
Dziękujemy Pani za ten głos w naszej dyskusji.
Bóg zapłać i życzę wszystkiego najlepszego. Słucham Radia Maryja do godziny 3 rano codziennie. Od 5 lat jestem niewyspana, no ale po prostu to jest właśnie to źródło prawdy. Radio Maryja jest źródłem prawdy i to jest ta atmosfera, w której chcą żyć Polacy.
Dziękuję ślicznie. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Proszę Ojca, szczęść Boże.
Myślę, że zdążymy przyjąć jeszcze jeden telefon. Bardzo proszę, Radio Maria, halo.
Halo, chciałem się włączyć do audycji.
Jesteśmy już na antenie, kogo witamy, skąd telefon?
Dzwonię jeszcze do Pola. Proszę Państwa, ja też właśnie wysłuchałem audycji interwencyjnej. Proszę Państwa, no i tak właśnie, to się też właśnie ludziom oczy otwierają właśnie, o co tutaj chodzi i kto za tym stoi. I to już się, proszę Ojca, też wiąże na przykład, jak ojciec dyrektor ma właśnie kłopoty z tą wodą geotermalną swoją i ten, ja myślę po prostu, że ojciec dyrektor, jak będzie zbierał pieniądze na wodę geotermalną, to mu się uda, po prostu tak jak zbiera właśnie na Stocznię Gdańską pieniądze, także ma doświadczenie i ten, no i życzymy właśnie ojcu dyrektorowi, żeby mu się właśnie powiodło. No to tyle, dziękuję bardzo.
Panie Ryszardzie, dziękuję, tylko powiem, że jeżeli chodzi o fundusze na Stocznię Gdańską, to nie ojciec dyrektor zbierał, tylko Społeczny Komitet Obrony Przemysłu Stoczniowego i Okrętowego. Radio Maria tylko i wyłącznie udostępniło subkonto i w tym przypadku także rzeczywiście widzimy, że nie tylko w Fundacji Lux Veritatis, która jest głównym inwestorem tego odwiertu odkrywczo-wydobywczego odnośnie geotermii toruńskiej ucięto dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, ale także ten rząd poprzez swoje działania zakazał zorganizowania zbiórki publicznej, chcąc także odciąć od możliwości informowania opinii publicznej w temacie geotermii toruńskiej, także z możliwością przekazywania źródeł, w jaki sposób można by było to dzieło wesprzeć. A zatem dziwią te działania, że my, będąc krajem wolnym, cieszymy się przecież takimi ogromnymi bogactwami, takim ogromnym złożem, dobrobytem. Będąc u siebie, nie potrafimy albo po prostu nie chcemy, albo będąc na czyich usługach, doprowadzamy do tego, że po prostu ogranicza się dostęp Polaków do tych dobrodziejstw, które są naturalnym dobrem naszej ojczyzny. Sprawa tej geotermii toruńskiej jest ewidentnym tego przykładem. To tak jakby rzeczywiście różnego rodzaju źródła nacisku, różnego rodzaju lobby doprowadzały do tego, że trzeba udowodnić za wszelką cenę, że Polska jest krajem biednym. Najlepiej, żeby to był kraj wskazanych tylko i wyłącznie na humory swoich wasali, którzy będą decydować, jak mamy postępować i co mamy czynić. Te działania przecież ci, którzy mają otwarte oczy, którzy zdobywają się na odwagę myślenia autonomicznego, wyłączonego spoza tych różnego rodzaju zmanipulowanych przekazów, które docierają do opinii publicznej, doskonale widzą, dostrzegają i potrzeba, abyśmy potrafili w takich kategoriach odpowiedzialności za naszą ojczyznę coraz głośniej o tej wielkiej niesprawiedliwości mówić. Ta kopalnia węgla brunatnego, te protesty, które obecnie trwają w kontekście inicjatywy powołania nowej odkrywki, są także takim przykładem, gdzie już dzisiaj wiemy doskonale, że Polska ma tak ogromne złoża węgla, które mogą być zapleczem dla całej Unii Europejskiej na wiele, wiele lat. Dzisiaj chce się doprowadzać do zamykania kopalń, zalewania kopalń, do ograniczania możliwości wydobywania tych złóż naturalnych. No właśnie dlaczego? No chyba tylko dlatego, aby Polskę sprowadzić na margines ekonomiczny, margines gospodarczy, abyśmy byli skazani tylko i wyłącznie na przyjmowanie towarów pochodzących spoza granic naszej ojczyzny, kiedy patrzymy na różnego rodzaju działy ekonomiczne, gospodarcze, to jakby to działanie coraz mocniej uwypukla się. Widzimy, że z Polski chce się uczynić tylko i wyłącznie rynek zbytu, państwo niewolników. Dziękuję Panie Ryszardzie i pozdrawiam bardzo serdecznie. Drodzy Państwo, 59 minut po godzinie pierwszej. My już za chwilę rozpoczynamy program dla naszych rodaków, którzy odbierają Radio Maria na kontynencie amerykańskim, w Ameryce i w Kanadzie. Na to spotkanie oczywiście także Państwa zapraszamy. W nim oczywiście serwis informacyjny. Po serwisie informacyjnym przegląd polskiej pracy, modlitwa różańcowa, fragment audycji aktualności dnia i felieton z cyklu Myśląc Ojczyzna dzisiaj przygotowany przez pana redaktora Stanisława Michalkiewicza. Na to spotkanie Państwa bardzo serdecznie pragniemy zaprosić.